I witajcie, jak co tydzień, Czerwona Pigułka wita was serdecznie.
Czerwona Pigułka. Mroczne strony współczesnej medycyny.
Dziś z innym podkładem witam was Joanna Mazurczak
i Łukasz Roszyk, a dziś audycja z gościem. Naszym gościem dzisiaj będzie pan Sergiej Litwinow, który opowie nam troszeczkę o tym, jak widzimy i co z naszym wzrokiem możemy zrobić.
Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jeszcze zanim przejdziemy do audycji właściwej, chcielibyśmy powiedzieć, że możecie do nas dzwonić. Możecie do nas dzwonić 222-195-321 lub kontestacja.com lub możecie do nas napisać maila na czerwona.pigułka@gmail.com lub też polubić nas na fanpage'u na Facebooku pigułka.kontestacja.com. A jeżeli spodoba wam się podkład medytacyjny, który dzisiaj mamy, można go zakupić, ale o tym będziemy mówić jeszcze później. I będzie można również wygrać ciekawe książki, ale przetrzymamy was do środka audycji z tą informacją w takim razie. Jasiu, może przejdźmy do właściwego meritum.
Tak, ja chciałam jeszcze raz przywitać pana Sergieja Litwinowa. Witamy.
Dobry wieczór. Dobry wieczór.
Tak, dobry wieczór. Pan Sergiej Litwinow, postać dosyć wszechstronna. Mówi o sobie, że jest artystą, malarzem, mecenasem sztuki, wydawcą, trenerem. Ale dzisiaj gości u nas z racji tego, że od wielu lat prowadzi kursy korekcji wad wzroku. W zasadzie od ponad 20, z tego co pan Sergiej już powiedział. Prowadzi te kursy według autorskiej własnej metody. Opracowanej w latach jeszcze 90. wczesnych. Tak? Zgadza się?
Zgadza się. Wszystko zaczęło się całkiem przypadkowo. Zauważyłem, że ludzie potrafią poprawić wzrok, wyjść z problemów dość poważnych i odzyskać praktycznie pełną sprawność oczu. Od tego momentu zaczęło się moje zainteresowanie wzrokiem, jak jedną z form gimnastyki. Fitness oczu.
Fitness oczu. Dosyć ciekawie to brzmi. Dosyć ekwilibrystycznie bym powiedziała. Jak wygląda taki fitness oczu? A w zasadzie może inaczej. Pierwsze pytanie, jak to się zdarzyło, że pan zauważył takie zjawisko, że człowiek właśnie ćwicząc oko, ćwicząc mięśnie oczu może korygować te wady wzroku? Czy jakieś wydarzenie w pana życiu nastąpiło? Czy spotkał pan kogoś? Czy pan coś przeczytał? Jak to się zaczęło?
Pochodzę z Ukrainy. I na Ukrainie wiele lat temu założyliśmy ośrodek, to był ośrodek ekstrasensoryki, zajmowaliśmy się różnymi zjawiskami powiązanymi z umysłem i między innymi zajmowaliśmy się terapią. No i w ramach różnego rodzaju terapii wykrystalizował się kierunek terapii widzenia. Jak można, wychodząc z innych problemów, również poprawić wzrok. I kiedy udało się opracować swoją własną metodę, bazowaną w dużym stopniu na jodze, wtedy dostałem książkę, przetłumaczoną wtedy jeszcze w nielegalnym tłumaczeniu, bo wtedy nie wszystkie książki wolno było tłumaczyć w Związku Radzieckim. I dostałem książkę doktora Williama Batesa, окулісти, американські окулісти, який в зешлом столітті, ще в 30-х літах, описав своє досвідчення як окулісти. І те свідчення, яке Бейтс пропонував, в дужом стопні відкоригували то, чим я ще займував за чами. От того часу познали і інших тренерів в світі, які займаємося подобними методами. Ну, проводжу свою школу в Кракові от 20 лет вже. Школа відзення Сергія Літвінова.
Właśnie, wspomniał Pan, że jest Pan też członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Terapeutów Widzenia. Jak wielu jest takich terapeutów na świecie? Bo ja się przyznam, że dla mnie to jest zupełna nowinka, to o czym dzisiaj będziemy rozmawiać.
Czy największą konferencję, którą udało się kiedyś w Niemczech zwołać, to było 500 osób. Jak na cały świat, to krople w oceanie. Вже около 500 осіб в світі займаюся, як у тренежі. Займаємося терапією відзення. Подивжавам, що в меншій лічбі є серед них, відомо, що лікарі-окулісти, але більше є осіб, які не їздять на такі конференції, проводять це свідчення для себе, щоб поправити взрок, ну і збирають людей вокруг себе, які би разом свідчили. Так як вже популярна є звикла йога, а 20 лет тому то ще слово було на чорній лісті, бодай же, вже невольно було вживати його. Так зараз йога очів стає ще досить популярним керунком на Заході. В Німчах рефундуємо ще заєнче, гімнастичне заєнче, чи назвемо так, терапія відзення, попрез йога очів. Рефундація з так званого німецького NFZ-у.
А які вади взроку можна скоригувати, користуючись власне з такого зеставу ćwiczeń?
То ще треба зробити акцент на тим, що то не є якийсь забіг чи якесь ćwiczenie, яке скеровано тільки і виключно на усправнення м'ясня ока чи там на усування чогось. То є холістичне подейше, так як цілощово зміняємо спосіб функціонування організму. Так само та зміна вплива не тільки на ліпше огульний стан здоров'я, на ліпшу кондицію, так само поправище взрок. Люди виходять з дуже поважних вад, але завжди я мовлю, їх ніхто не лечить. Вони самі зміняють стиль функціонування, спосіб живіння, чи спимо в темному покої, чи лятарня нам просвітує через фірани на окні. То все впливає на цілощове заховання. І вади взроку є тільки реакцією організму на те, в якому світі функціонуємо. Організм так як би бронювався перед агресивним середовиськом, звичайно, вицефує найслабші органи. Найчастіше то са очі. Якщо мовимо о терапії, то хотів би то слово терапія так як би з дуже маргінесом потрактувати. Так як люди ходять на щеловні, щоб набрати кондиції, ходять на ćwiczenie з йоги, через то усправняємо кренгосуп і стави, і лепі еліти працюємо, і очищаща скури, ходзення до сауни допомагає позбити токсин. Також то є цілощова зміна, яка проводзона в житті, дозволяє поправити взрок. Ну, серед моїх знайомих, акурат моїх курсантів, то вже знайомі пізні починають бути, сам особи, які виходили навіть з дуже поважних схожень, і зачми, і то, що узнає ще за хвороби неулічальні. Але пошвінцали на то час, пошвінцали енергію і виніки, які пізні дзвонять мені, переказують, то сам заскакуюся. Звикли там мікровади, як я то називам, поніж зглашаємося люди там із 24 діоптріями, так що то сам досить поважне схаження, коли практично особа без окулярів світу не бачить, то вади там в 2-3 діоптрі, то, називаємо так, що то є малий крочок в порівнянні з тим дорогом, яку мусимо прийти особи з поважнішими схваженнями. І ще раз хотів би підкреслити, що то мусить бути комплексова зміна своїх і заховань, і способу функціонування, i przede wszystkim modelu myślenia. I myślę, że my dzisiaj o tym porozmawiamy. Porozmawiamy o tym.
Ja! Słuchajcie, kontestacji!
Właśnie, to dosyć tajemniczo zabrzmiało. Myślenie a widzenie. Co wspólnego ma myślenie z tym, jak widzimy?
Od wielu lat zajmuję się językiem ciała. To jest ciekawe zagadnienie, że nawet wtedy, kiedy milczymy, i tak mówimy. Mówimy o sobie, mówimy o tym, o czym myślimy. Nasze ciało komunikuje bardzo wiele o nas opowiada, w sposób ukryty. My też sterujemy swoim ciałem. Jest tak, że potrafimy myślą wpływać na to, jak się czujemy. Prostym przykładem jest zwykła cytryna. Wyobrażasz sobie, że rozgryzasz cytrynę, ten cieniutki kawałek, plasterek cytryny z kropeleczką soku, który rozpływa się po języku. Cytryny jeszcze nie ma w ustach, ale podejrzewam, że ślinka już się pojawiła.
Ślina tak jest. Tak. To jest taki żart się robi muzykom, którzy grają na instrumentach dętych, że się im pokazuje właśnie cytrynę podczas grania.
Tak. Jeszcze zrobić parę min i ugryźć cytryny i można liczyć, że koncert jest już po zawodach, nazwijmy to
tak. No, dźwięk może być dosyć chlupoczący.
Tak, także to jest prosty przykład, pokazuje, w jaki sposób nasza myśl wpływa na naszą fizjologię. Jest powiedzenie, że 95% chorób to pochodzi z naszych myśli. Reszta przypadkowych kontaktów.
A konkretnie z widzeniem myślenie, co ma wspólnego?
To ciekawe zjawisko, którym zacząłem zajmować się już w Polsce, tak szczerze mówiąc. I opracowałem, zaobserwowałem po prostu, w jaki sposób strategie naszego postępowania, modele zachowania wpływają na wady wzroku i odwrotnie, jak wady wzroku, jakie zachowanie prezentuje wady wzroku. Nazwiemy także. Można ludzi podzielić na krótkowidzy, dalekowidzy, osoby z astygmatyzmem lub z zaćmą, jaskrą. To są odrębne schorzenia, ale każda z tych grup ma swój zestaw zachowań. Na przykład osoby krótkowzroczne, które widzą blisko, a nie widzą daleko. Najczęściej mają cechy charakteru, które ja teraz opowiadając o nich nieco przebarwię, żeby ogniskować uwagę na szczegółach. Wiadomo, że te cechy nie występują w tak barwnej postaci na co dzień. Ale krótkowidzowie, osoby, które nie widzą daleko, krótkowidzowie, najczęściej uwielbiają szczegóły. Szczegóły, drobiazgi. Jak zawsze na kursach mówię, że wolę, żeby na półeczce było 2000 malutkich słoników, kwiateczków, zbierają drobne przedmioty, otaczają się tysiącami małych przedmiotów, które cały czas porządkują. W związku z tym, że istnieje multum przedmiotów, to muszą ograniczyć swój świat. Zamykają się w małych pokojach, odgradzają się firankami, na biurku mają multum, miliony papierków, przedmiotów, które są bardzo ważne dla nich. I każda osoba, która ingeruje w ich świat, zaburza ten wirtualny porządek, który osoba dalekowzroczna dawno by nazwała już bałaganem. Ale dla krótkowidza to jest wirtualny porządek. Krótkowidzowie najczęściej bardzo dużo podają szczegółów w swoich wypowiedziach, ponieważ słowo jest powiązana z naszym sposobem myślenia. Strategie, które podejmujemy wewnętrznie, powiązane ze słowami, które używamy. Właśnie tym zajmuje się NLP, neurolingwistycznym programowaniem. A więc krótkowidzowie najczęściej podają bardzo dużo szczegółów. Gdyby słuchacz zadzwonił którykolwiek, podając jakiekolwiek informacje o sobie, można byłoby łatwo rozpoznać, kto jest ogólnikowy lub szczegółowy z wypowiedzi i prawdopodobnie, czy to jest krótkowid czy dalekowid, już będzie słychać z tego, jak osoba opowiada o sobie. Kolejną rzeczą, która jest taką cechą krótkowidza, to bardzo szybkie ruchy. Krótkowidzowie starają się zamiast chodzić, biegają, cały czas znajdują się w dość dynamicznym trybie istnienia. Wiadomo, że to wszystko powiązane również z ruchem gałek ocznych, to już nie będziemy wchodzić tam w żadne tam aspekty powiązane z anatomią, ale krótkowidzowie ograniczają swoje pole, rzadko patrzą na boki, starają się patrzeć linearnie, tak jak gdyby patrząc przez lunetę, do przodu, przed siebie. Ponieważ i tak tysiące drobiazgów, które dla nich są ważne, które i tak muszą uporządkować, powodują, że oni ograniczają rozglądanie się na boki. I im większa wada, tym najbardziej szczegółowa osoba. Także takie powiązanie na przykład u krótkowidza ze sposobem mówienia, ze sposobem zachowania, ograniczania swojej przestrzeni, odgradzanie się, ustawianie swojego biurka, lub przywiązanie do małych pokoików.
To ciekawe. Panie Sergiuszu, mam prośbę, bo strasznie nam zaczęło szumieć. Czy mógłby pan troszeczkę głośniki ściszyć?
Dobrze, tak może być.
Troszkę lepiej, bo włączył się nam taki piękny podgłos, jakby pan opowiadał z katedry.
Ale ma to swój ciekawy klimat.
Tak, zwłaszcza z tym podkładem. Dobrze, a o dalekowidzach coś ciekawego pan powie?
Dalekowidzowie, w odróżnieniu od krótkowidzów, potrafią planować przyszłość, potrafią określić, co zrobią za rok, dwa, 10 lat, precyzyjnie określą, ku czemu dążą, co dla nich jest ważne, ale nie potrafią powiedzieć, co zrobią za 15 minut, albo za godzinę, dwie, trzy, ponieważ dla dalekowidza ważne są strategiczne plany, w odróżnieniu od krótkowidza, który może po minutach rozpisać, co zrobię w najbliższych dwa dni. Ale nie potrafię zaplanować to, co będzie za 5 lat. Dla dalekowidza dalekosiężne plany są znacznie prostsze, ważniejsze, bardziej klarowne. Ale dalekowidza drażnią przedmioty, które znajdują się na biurku. Jeżeli jest więcej niż jedna kartka, dalekowidz już zaczyna nerwować się, starać się uporządkować tą kartkę, lepiej wyrzucić wszystko z biurka, żeby nie zajmować się drobiazgami dnia dzisiejszego. Patrzę w dal, patrzę perspektywicznie. Być może dlatego osoby po 40 zaczynają również być dalekowidzami, bo przestają zajmować się szczegółami, a przechodzą na strategiczne myślenie. Że każdy okulista wie, że osoba po 40 już najczęściej ma plus 1. Osoba dalekowzroczna przechodzi na ograniczanie ilości używanych słów, jak ja to przesadnie mówię, jak zawsze, zaczyna ignorować opisy, a posługiwać się bardziej celowym myśleniem. Mówię o tym, czego pragnie, ku czemu dąży, ale w jaki sposób to zrobię, w zasadzie ignoruję. Na moim jednym ze szkoleń była fantastyczna sytuacja, która w zasadzie określiła moje zainteresowanie tym zjawiskiem. Kiedy na kursie była matka i syn. Matka była dalekowzroczna, syn był krótkowidzem. I kiedy podałem te różnice, obydwoje wskrzyknęli: o tak, to wszystko się zgadza. Bo ja nie mogę doczekać się, dopóki on powie, o co jemu chodzi, bo on podaje tyle szczegółów, tyle detali, że ja już dawno jestem 5 kroków do przodu, a on jeszcze nie doszedł do sedna odpowiedzi na pierwsze pytanie. A syn powiedział, że matka mnie nigdy nie słucha, і мові такими словами, які я мушу ще допитувати, чи є ще раз, щоб зрозуміти, о це їй ході. Простий приклад. Завжди питам курсантів, який спосіб достали ще на школення. Ну і крутковідзові починаємо повідати, чи так може, далековідз. Відповідає просто автобусом. А крутковідз починає від того, що встав перед усьмом, почищив зуби, з'їв снідання, порозмовив через телефон. Я ще не доходив до того автобусу, а вже оповідає цілу історію, яка пов'язана була зі способом доїзду до курсу. То таке дві цехи, які відрізняємо від себе, крутковідза і далековідза. А тут треба теж звернути увагу, що часами наше заховання є противставне. Ми так, як якби несвідомі, вскакуємо в противставну стрефу. Звласно, якщо нам почина долегати, долегливість, яка вивалює то заховання стандартово. Наприклад, крутковідзові, в яким сокреші своєго життя, нагло починаємо мислити більш стратегічно, приходити на крутші виповіді, будувати однозначно круткі здання. Далековідзові починаємо подавати вінці інформації, починаємо більш описово мовити, будуємо більш завіле здання. Тобто несвідома реакція, коли наш мозок броніться перед поглибленням вади, поглибленням, між іншими, вади в зроку. Знаєш, таке заховання способ несвідомий противставляється нашому моделю.
А в którą stronę przebiega ta zależność? Бо для мене to nie jest do końca jasne, czy myślenie wpływa na widzenie, czy widzenie na myślenie, czy jest to cykliczna zależność i jedno i drugie ma znaczenie dla jakby całości.
Філософи ціле життя задавали собі питання, що було перше, яйко чи кура. В засаді для нас то нема значення, яку зі стратегій терапевтичних ми приймемо. Стратегія Сходу чи стратегія Заходу. Стратегія Сходу іде попшез тіло, кшталтує умисел. Стратегія Заходу попшез психотерапію усправнює спосіб функціонування тіла. Я завжди вважаю, що треба тримати цей лінії щередка, щоб і чвічити, і тіло, і умисел. Гімнастичне чвічення, звикле розчангання очі, упочення близько-далеко, насвітляння повік сонцем і відпочинок від світла, то може бути фізичне чвічення. Але пишучи листи, пишучи смс, емейли, можна звернути увагу на те, як формуємо своє здання. Свого часу видаліśmy książkę, власне, Бейтса видаліśmy по-польську. І там в książce звернуло увагу, що Бейтс будував акапіти в той спосіб, що подавав мисль і до кінця акапіту розвіяв ту мисль, тлумачив. Або відвротно. Найперв подавав шерег щегулів описових і пізніше реасумовував одним зданням. Вже в той спосіб написана практично ціла книжка доктора Бейтса, який був праотцем терапії відзення, не лічен з хіндусів, відомо, з йоги, який випроваджував również Бейтс своє чвічення. Але Бейтс, бендонс праотцем тієї методи, również звернув увагу, що якщо правильно формуємо свої мислі, то теж впливає на поправи відзення. То, о чим мислимо, коли заслоняємо очі, теж впливає на поправи відзення і дозволяє нам попровадити своє тіло, так як з тим цитрином, попровадити до глибшої релаксації, до глибшого відпрянження і м'язні галки очні, і успокоєння системи нервового, поліпшення кровоходження в очах. Чи то є форма автотерапії? Так. І тут важко окреслити, що більше вплива у одних межі. Мисль, візуалізація, виображання собі своїх здорових очів, люб черні, люб вранці відвротня, спацар в природі в мислях. Для інших бендом чвічення фізичне, така сіловня для очів. І тут треба знати в дужому стопні своєму дорога.
Czyli dla każdego coś. Ja przypominam, że słuchacie Czerwonej Pigułki, audycja jest na żywo, więc możecie do nas dzwonić 222 195 321 lub kontestacja.com, a naszym gościem dzisiaj jest Sergiej Litwinow. Możecie go pytać sami o to, co was interesuje.
Słuchasz kontestacji, głosu wolności w twoim domu.
Czyli tak podsumowując to, co pan przed dżinglem powiedział, jesteśmy w stanie albo przez ćwiczenia oczu i ćwiczenia relaksacyjne, jakieś wizualizacje, zmienić sposób naszego myślenia i sposób wypowiadania myśli, jakby ich konstruowania, i w drugą stronę też jesteśmy w stanie, śledząc to, jak się wypowiadamy, jak myślimy, korygować sposób naszego widzenia. Tak? Dobrze zrozumiałam?
Tak, dokładnie tak.
To ciekawe bardzo.
Najlepsze wyniki osiągają osoby, które łączą te dwie metody, które pracują i z umysłem, i z ciałem. I co jest ważne, że same ćwiczenia, same fizyczne ćwiczenia dają marny wynik, jeżeli nie zmieniamy sposób funkcjonowania. Jeżeli spędzałem 8 godzin przy komputerze, nie wstając, nie odrywając oczu, jedząc przy komputerze, cały czas patrząc w monitor, to wiadomo, że żadne fizyczne ćwiczenia, żadne umysłowe praktyki też nic nie poprawią. Osoby, które mają dobry wzrok, które dbają o wzrok, zachowują się w sposób, nazwijmy tak, standardowy dla ludzi z dobrym wzrokiem. Chcąc, nie chcąc, intuicyjnie stosują zasady prawidłowego modelu podejścia do komputera. Co chwilę odrywają oczy, patrzą w dal. Patrzą albo na jasne, albo na ciemne, żeby zmienić intensywność naświetlania oczu. Zauważyłem, że bardzo dużo osób co godziny, które mają dobry wzrok, co godziny wstają od komputera. Nie tylko odrywają oczy, nie tylko odwracają się, ale wstają i odchodzą od komputera, żeby wykonać jakikolwiek ruch, żeby zmienić środowisko wizualne przed oczami, żeby polepszyć ukrwienie, zmienić temat myślenia, porozmawiać z kimkolwiek. Wtedy powrót do komputera zaczyna być dla nas takim samym standardowym kawałkiem ćwiczeń oczu. Specjalnie dla firm prowadzimy szkolenie komputer wzrok. Dlaczego to jest ważne? Zauważono, że nasza uwaga, nasza koncentracja po pół godzinie zaczyna osłabiewać. Ludzie, którzy siedzą przy komputerze dłużej niż 45 minut, godzinę, tracą koncentrację, zaczynają popełniać więcej błędów. I to nie zależy tylko od psychicznej mocy osoby. Ale to również zmęczenie zwykłych okoruchowych mięśni. Zmęczenie poprzez napięcie koncentracji, poprzez wpatrywanie się w jeden punkt, w ograniczone pole monitora. I poprzez koncentrację na monomyślenie tak zwanym. Więc zwykłe odejście od komputera może być również fantastyczną gimnastyką.
Mamy teflona na antenie.
No właśnie, słucham z ciekawością. Także witam panie Sergiej, tu teflon. Takie pytanie, bo pan, ja tutaj jestem może przy tej antenie waszej z 5-10 minut, ale uchwyciłem to, że ktoś powiedział, że powiedział pan, że właśnie jakby to jak choroby cielskie naszego, jakby tam naszego ciała robią się jednak z myśli, nie? Czy o to panu chodziło?
Nie wszystkie, ale większość chorób to był w zasadzie żart, ale jest taka teoria.
No, może nie. No i to po pierwsze, może właśnie nie, ja bym to jednak nie kierunkował w jedną stronę, że jakby to, co we łbie, to i w cielsku, tak może mówiąc ordynarnie, ale ale chodzi mi bardziej o to, że jednak choroby ciała naszego i umysłu, jakby problemy z naszą jakby wolnością, można też powiedzieć, umysłu, że jednak jesteśmy, myślimy po swojemu, robimy co chcemy i jesteśmy, nasz umysł jest jakby wolny od wszelkich takich nalotów, które daje nam cywilizacja. Jak pan na przykład mówi, że chwilę siedząc przed, za długo siedząc przed monitorem, to jesteśmy uwięzieni w tym telewizorku i jednak skupiamy się, nasza jakby psychika skupia się za bardzo właśnie na tym małym świecie, nie? I warto wtedy się przejść, tak sobie wyobrażam, nie? Ja też tak mam, że za długo nie mogę, gdzieś sobie muszę sobie przejść, popatrzeć gdzieś dalej, poddychać i wtedy jakoś to lepiej wszystko idzie. Ale powiedziałbym, że to jest też w drugą stronę, nie? Że na przykład ostatnio słynne są jakieś choroby takie pasożytnicze, nie? Że mnóstwo jakichś różnych grzybów, pleśni gdzieś po tym cielsku łazi, już nie mówiąc o jakichś tam większych rzeczach. I czy to nie jest związane właśnie, że nasz umysł, który jest jakby, kto wie, czy to nie są sprawy duchowe, jakieś tam właśnie pasożyty takie duchowe, czyli tam różne byty, ale to już pomijając, oczywiście to może być teoria dla niektórych, nie są związane z tymi pasożytami cielesnymi, albo może być też odwrotnie, że im bardziej ciało zainfekowane, tym więcej pasożytów z drugiej strony może się przylepiać. Czy nie może tak być?
Ja cały czas podkreślam, że byłby sens łączyć, nie tylko dbać o zewnętrzne środowisko, ale również wewnętrzne, dbać o fizyczność i dbać o duchowość, dbać o umysł i dbać o ciało również. Jeszcze starożytni filozofowie, Sokrates, walczył praktycznie do ostatnich lat swojego życia, walczył na ringu jako atlet. W wieku 10 parę lat. Także dbał nie tylko o czystość umysłu, nie tylko o filozofię, ale również fizyczność swojego ciała. To też paradoksy, o których rzadko kto mówi, bo my znamy Platona, Sokratesa, Diogenesa tylko jako filozofów. Ale oni zwracali ogromną uwagę na to, żeby podtrzymywać kulturę fizyczną. My przy komputerach niestety najczęściej zapominamy o tym, żeby wyskoczyć na to samo podwórko, podciągnąć się na drążko, zrobić kilka pompek, przysiadów, zadbać o ciało, tylko staramy się zaspokajać intelektualny głód. Także zgadzam się z panem, że odejście od komputera to miałoby być jedną z form wolności, że nie jesteśmy uzależnieni od gigabajtów informacji, które lata po świecie wokół nas.
Ale pan też mówi, że właśnie, że to jakby ze wzrokiem łączy bardzo, nie? Że jakby styl życia, czyli ten krótkowzroczny, dalekowzroczny jest jakby odbiciem tej wzroczności, więc jeżeli by tak patrzył, że jedno i drugie jest z sobą związane i niekoniecznie bardziej jedno wpływa na drugie, tylko również drugie wpływa na pierwsze, no to co, można sobie inaczej życie jakby patrzeć na życie przez to, że się patrzy, że się oczy sobie się naprawi gdzieś tam, może nawet u lekarza, a może nawet się częściej patrzy w dal, co można sobie też inaczej patrzeć, umysł poukładać przez to, że się inaczej spoziera?
No, bardzo ciekawy temat pan poruszył. Jeżeli zakładamy okulary, w zasadzie my poprawiamy zewnętrznie, poprawiamy ostrość widzenia, ale nie poprawia to jakość naszego życia, ani jakość naszego myślenia. I dlatego po założeniu okularów, po roku, dwóch, oko adaptuje się i zakładamy coraz mocniejsze okulary. Jeżeli nie wykonujemy żadnych ćwiczeń, nie staramy się zmienić sposobu widzenia, nie zmieniamy swojego środowiska, to wzrok i nadal się psuje. Opowiem Państwu historię jednej mojej kursantki, która była z córką na kursie. Przyprowadziła córkę, sama siedziała za drzwiami, bo nie stać ją było wtedy na szkolenie. Przyprowadziła córkę, ale słuchając, co się dzieje za drzwiami, Dla siebie odnotowała te ćwiczenia, które ona będzie wykonywała w ciągu dnia. Chodząc do pracy, wracając z pracy, wykonywała zestaw ćwiczeń, bo kiedyś przejechała tych dwa przystanki autobusem, żeby być szybciej w pracy, ale od tego kursu postanowiła sobie, idąc do pracy, wykonywać ćwiczenie. Idąc po schodach, nie włączała światła. Przyzwyczajała oczy do ciemnego korytarzu. Znala, ile schodów, z jakiego piętra, gdzie zakręty. Dom, w którym całe życie mieszkała, także znala jak własną kieszeń. A więc wchodziła w korytarzu, nie włączając światła. Stawała w drzwiach i kilka razy patrzyła do ciemnego korytarzu i patrzyła na słoneczną, oświetloną ulicę. Tak, żeby oko przyzwyczaiło się i pozmieniało szerokość otwarcia źrenicy. Ponieważ kiedy patrzymy w ciemne, rozszerza się źrenica. Kiedy patrzymy na słońce, źrenica zwęża się. Ale to również wpływa na naszą psychikę. Bo kiedy źrenica zamknięta, budzi się w nas tak zwany męski potencjał. Aktywność zewnętrzna, jesteśmy skierowani na poruszanie się, aktywne myślenie, na funkcjonowanie na zewnątrz, na osiąganie celów. I kiedy patrzymy w ciemne, no, na przykład wieczorem, kiedy wychodzimy na spacer, źrenica rozszerza się, wzrasta kobiecy potencjał. Więc budzi się nasza intuicja, budzi się nasza kreatywność, myślenie o sobie, analiza przeżytego dnia na przykład. Jeżeli my robimy na przemian jasne, ciemne, to w ten sposób, tak jak gdyby wchodzimy do zimnej, gorącej wody, hartujemy ciało, a patrzenie do ciemnego korytarza i na jasno oświetloną ulicę na przemian, wiadomo, żeby nie przemęczać oczu, wszystko w ramach ograniczonych treningów, patrzymy na przemian, w tym momencie hartujemy system nerwowy, więc oko już jest przygotowane do słońca. Idąc ulicą bez okularów, mając 13 dioptrii, rzucała spojrzenie na szyldy sklepów, które znała od lat. Obrysowywała je nosem, przyzwyczajała oczy, próbowała rozpoznać osoby, które nadchodzą przed nią. Znała tą drogę bardzo dobrze, więc czuła się bezpiecznie. Przechodząc do światła, zakładała okulary i jeszcze raz sprawdzała, jak widzi w okularach. Później, wracając do domu tą samą drogą, wykonywała te wszystkie ćwiczenia, rozruszając gałki oczne, patrząc w lewo, w prawo, odczytując kątem oka napisy, obserwując wyrazy twarzy kątem oka, bo to jest rozszerzenie peryferyjnego pola widzenia, to o czym rozmawialiśmy z panią Joanną na początku. Więc zauważyła po pół roku, że wzrok jej poprawił się do 10 dioptrii. Znaczy, zeszła z 13 dioptrii do 3 dioptrii. Córka była zaskoczona, bo córka nie chciała ćwiczyć. Była nastawiona bardziej na zabiegi na oczach. Ale kiedy zauważyła, że matka poprawiła sobie wzrok, następnym razem córka przyjechała na szkolenie już samodzielnie.
No tak, ale pan powiedział tutaj właśnie jakby, że ćwicząc oczy można sobie te oczy poprawić, że ćwicząc jakby tam, nie wiem, to jakieś mięśnie chyba tym ruszają tą ostrość, bo to jakiś autofokus jest w tym oku, że ustawia sobie ostrość bliżej dalej. Ćwicząc te mięśnie tej soczewki jakieś, to no, rozumiem, że można sobie poprawić. Ale bardzo ciekawe było to jakby ta kompilacja, myślenie ze wzrocznością, nie? I jeszcze takie moje ostatnie pytanie. Czy wydaje się panu, że jeżeli... Cholera, uciekło mi. Że... No niestety chyba nic z tego nie będzie, bo mi uciekło. Ale było ciekawe w każdym razie. Także dziękuję.
Dziękuję również. Może ja zaproponuję słuchaczom krótki zestaw ćwiczeniowy, bo widzę, że tak godzinka nam spłynęła bardzo szybko. A nawet nie udało się ani muzyki posłuchać.
To nie, to muzyka cały czas w tle tutaj leci.
A, dlatego ja mam przyciszony dźwięk, dlatego nie słyszę muzyki.
Tak, tak, tak. Będziemy jeszcze za chwilkę mówić. Nie wiem, czy pan ma tutaj jeszcze tak chociaż z 20 minut, żebyśmy dociągnęli do godziny audycji. Czy można panu czas zająć?
Na pewno, na pewno. Ten wieczór poświęcam dla was specjalnie, także możecie eksploatować tak długo, jak będą pytania.
No są na czacie tutaj Marti pyta, czy można wrodzony astygmatyzm wyleczyć za pomocą ćwiczeń.
Na pewno da się poprawić. Ciężko określić, czy da się cokolwiek wyleczyć, bo astygmatyzm to jest ma kilka tam swoich rodzajów, ale nazwiemy tak, żeby uprościć do konstrukcji cepa, to jest przykurcz mięśni po której stronie soczewki. Na przykład górna i dolna część mięśnia soczewkowego jest przykurczona, a boczne są proste, mięśnie pracują, funkcjonują prawidłowo. W tym momencie, gdyby był przykurcz ręki czy nogi, jak byśmy potraktowali? Rozmasowując, robiąc wysiłek, fundując odpoczynek, relaksujące masaże. Tak samo potraktować oko, tylko proszę pamiętać, że oko jest bardzo delikatnym narządem. Łatwo można przeforsować oczy. Także więcej w ćwiczeniach powiązanych z oczami trzeba zwracać uwagę na formę odpoczynku, a nie na wysiłek. Nadwyrężamy oczy cały czas. Wydłużyliśmy swój czas naświetlania oczu, żarówki. Kiedyś ludzkość nie wiedziała o tym, że żarówki będą mieśnieli. Nasze oko było zaprogramowane do widzenia w dzień i delikatnego podtrzymywania śladowego widzenia w nocy. Teraz wydłużyliśmy czas pracy oczu. Także ćwicząc astygmatyczne oko, trzeba więcej zwracać uwagę na rozciąganie mięśni oka, na przykład powywracać oczami. Albo napisać oczami swoje imię. Bardzo proste ćwiczenie, które słuchacze mogą teraz zrobić. Napisać oczami na suficie ogromnymi literami swoje imię. To pozwoli rozciągnąć mięśnie oka i kilka razy popatrzeć na czubek nosu w dal. Popatrzeć na czubek własnego nosu i popatrzeć w dal. Powtórzyć tak do 20 razy. To jest jedna z form rozgrzewania mięśni oka. Astygmatyzm praktycznie każdy z nas posiada. Można jego zauważyć, kiedy patrzymy na gwiazdy. W zasadzie gwiazda nie ma żadnych ogonków. Jest takim samym słońcem, jak i nasze słońce, jest okrągłe mniej więcej. I te ogonki, które widzimy patrząc na gwiazdy, to jest mikroastygmatyzm. I do jakiegoś poziomu ten astygmatyzm uznaje się za normę. A jak zbyt mocne te ogonki powstają, albo przy patrzeniu na litery widzimy podwójne litery, to już większa forma astygmatyzmu, które korygują się okularami albo ćwiczeniami. Ale to jest normalny przykurcz mięśnia. Albo soczewkowego, albo tam może być deformacja gałki ocznej. Jest kilka rodzajów astygmatyzmu. Proponowałbym przy astygmatyzmie poćwiczyć bardzo prostą rzecz. Zawiesić tablicę przed oczami, popatrzeć kilka razy na to, jak widzimy w granicy pole widzenia. Na przykład w 2-3 metrach, jeżeli widzi się pierwszych 3 litery tablicy do badań wzroku, i w tej odległości zrobić te ćwiczenia, które ja proponuję. Popisać, pokręcić oczami kuleczka, popatrzeć na czubek nosu, na tablicę, na czubek nosu, na tablicę. Zasłonić oczy, odpocząć 2-3 minutki pod dłońmi. Uwaga, oczy trzeba zasłaniać dłońmi, żeby było ciemno. Od angielskiego słowa palm, dłoń, pochodzi nazwa tego ćwiczenia, palming, zasłanianie oczu dłońmi. Posiedzieć chwilę w ciemności, po tej ciemności wziąć zwykłą 100-watową żarówkę, których już nie ma w sprzedaży, i ponaświetlić sobie powieki mocnym światłem. Z powrotem zasłonić oczy i znów posiedzieć w ciemności. I po takim zestawie ćwiczeń jedno-dwuminutowym jeszcze raz popatrzę na tablicę, czy te litery bardziej ostro widoczne, czy nie. Prawdopodobnie większość widzów zauważy, że widzi odrobinkę lepiej.
Pytanie jeszcze, czy te oczka ćwiczyć każde z osobna po kolei, czy obydwa naraz?
Bardzo dobre pytanie. Jeżeli jest jedno oko mocniejsze, drugie słabsze, to zawsze zaczynamy ćwiczenie ze słabszego oka. Tak, żeby jego dociągnąć do tego mocniejszego. A później zrobić zestaw ćwiczeń na obuoczne widzenie. Dlaczego to jest potrzebne? Ponieważ my widzimy mózgiem, a nie tylko oczami. Część procesów myślowych odbywa się już na siatkówce, także uważa się, że siatkówka jest częścią mózgu. Ale patrząc dwójkiem oczu, my pobudzamy obydwie półkule mózgowe. I żeby po wzmocnieniu słabszego oka, automatycznie polepsza się to lepsze oko, ale po tym ćwiczeniu obowiązkowo trzeba zsynchronizować oczy, żeby zobaczyć dwójkiem oczu na raz. Na przykład ustawić sobie palec naprzeciwko nosu, tak w odległości wyciągniętej ręki. I usiąść naprzeciw jakiejś diody albo lampki, żeby lampka była w odległości 2-3 metrów. Patrząc na palec, przybliżyć jego stopniowo do nosu, wtedy zauważymy, że widzimy dwie lampki, jeżeli patrzymy dwójką oczu na raz na palec. Patrzymy na lampkę, widzimy dwa palce. Patrzymy na palec, widzimy dwie lampki. To łatwo zobaczyć na przykład na diodzie w komputerze. Oto świecący punkt. Jeżeli zezować oczy mocno na czubek nosu, to zauważymy, że ten punkt rozdwaja się. To znaczy, że widzimy dwójkiem oczu. Jeżeli ktoś tego nie widzi, to znaczy, że drugie oko nie włącza się do pracy. I mamy jednooczne widzenie. A więc najpierw ćwiczymy słabsze oko, a później synchronizujemy oczy, żeby widzieć obydwojgiem oczu na raz. Zawsze po ćwiczeniach obowiązkowo, to jest, ma być święty przepis, że po wszystkich ćwiczeniach trzeba oczy zasłonić i odpocząć tak długo, jak ćwiczyliśmy oczy. Na przykład 5 minut ćwiczeń, 5 minut odpoczynku. Bez odpoczynku możemy nadwyrężyć oczy i mieć drobne problemy. Na szkoleniach uczymy się, jak ćwiczenie kombinować ze sobą, żeby nie zajmowały tyle czasu, żeby wpleść je w codzienne życie. Ale jeżeli prosto podejść taką prostą ścieżką, to rozruszyć, rozciągnąć mięśnie oczu, uruchomić obuoczne widzenie, przyzwyczaić oczy do światła i odpocząć od światła. To jest pewny zestaw, taki podstawowy zestaw ćwiczeń dla oczu. Ważny jest odpoczynek.
Ja tylko powiem słuchaczom, że jeśli ich zainteresował temat, chcieliby poczytać więcej o ćwiczeniach, kupić jakieś książki na ten temat, albo wręcz zapisać się na szkolenie do Siergieja Litwinowa, możecie zerknąć na stronę akasha.com.pl. Akasha pisane przez S samo H. Także polecamy tę stronę.
A propos tych kronik Akaszy, tak? Czy skąd się wzięła ta nazwa, panie Siergieju?
Akasha to jest jeden z rytmów wszechświat, można uznać. We wschodniej filozofii wszechświat oddycha. I Akasha jest jednym z tatwicznych rytmów oddech wszechświata. U nas tam na stronie jest krótki opis, czym jest Akasha. Akasha jest tatwą, gdzie istnieją wszystkie możliwości wszechświata równocześnie. I od nas zależy, jaką ścieżką pójdziemy, jaką decyzję podejmiemy. Tak będzie wyglądać nasze życie. W każdej sekundzie swojego życia my podejmujemy decyzję, jak będzie wyglądać nasza przyszłość.
Teflon, to teflon jeszcze póki jesteś na antenie, wykorzystaj.
No, króciutko chciałem. Chciałem tam jeszcze dodać właśnie to pytanie, które mi uciekło, bo była ta mowa o krótko-dalekowzroczności i że jakby wzrok. Ze wzrokiem jest tak, że jeżeli jest dalekowzroczny, to nie jest krótkowzroczny, a jeżeli jest krótkowzroczny, to zwykle jest też dalekowzroczny, tak jest?
Nie, jeszcze sekundkę, proszę. Proszę jeszcze raz powtórzyć pod głośno sobie głośniki, bo ściszę.
Że jeżeli ze wzrokiem chyba jest tak, że jeżeli widzimy daleko, że jeżeli jesteśmy tym daleko wzrokiem, że już nam się ten wzrok jakby tam trochę psuje nas z latami, to to może jest tak, że właśnie nie widzimy z bliska, nie? A jeżeli widzimy jeżeli wzrok jest sprawny, to widzimy z bliska i z daleka. Zwykle tak chyba jest częściej, że ludzie są daleko że jeżeli już coś tam siada na oczy, to wysiada ta krótkowzroczność, tak?
Najczęściej tak, że po 40 większość ludzi rozleniwia się. Przestaje uprawiać sporty, przestaje dbać o ciało i staje się dalekowidzem. Automatycznie rozleniwiają się mięśnie. Przy patrzeniu do bliżej mięśnie napinają się, w dal odprężają się. Dlatego stajemy się.
To nie znaczy, że za młodu nie byli tymi dalekowidzami, tak samo jak i krótkowidzami byli. Byli na jedno i drugie, więc komplet, tak?
Sprawne widzenie to wtedy, kiedy widzimy tam w odległości 3 palców od nosu. I kiedy patrzymy w dal na odległość bodajże tam kilka kilometrów, to zależy od wysokości przedmiotu. Także ostry, normalny wzrok to wtedy, kiedy oko swobodnie akomoduje, można tak fachowo nazwać, kiedy zmienia swój kształt i dopasowuje się do ostrego widzenia w różnej odległości. To jest miarowe, zdrowe oko.
Tak też to rozumiem. Czyli ogólnie ja rozumiem nazwę dalekowzroczny, że jak ktoś jest dalekowzroczny, to znaczy, że nie widzi, że z bliska mu się ostrość nie ustawia, więc raczej jest antybliskowzroczny, bo wcześniej był i to.
Tak, prawidłowe podejście. Tak. Tak przyjęte.
No i teraz odniesienie do tej psychologii, nie? Że właśnie jak tam pan wcześniej mówił, że ktoś tam ma plany krótkie i dalekie. Więc to mi się właśnie nie zgadza, nie? Że ja tutaj chciałem to wytłumaczyć, że mi to nie pasuje, że co do oka i co do jakby rozwoju z wiekiem, nie? Bo też pan powiedział, że jeżeli ktoś tam właśnie zwykle, że na starość człowiek robi bardziej dalekowzroczny, nie? Że cele są dalsze niż krótsze. I takie pytanie, czy można...
Zdefiniujmy jeszcze pojęcie starości, dobrze, bo nazwiemy tak, że kiedy przekraczamy pułap demencji, to o tym przypadku już nie mówimy. Tu.
Oczywiście, nie, to powiedziałem źle dlatego, że z wiekiem, nie? Najlepiej z wiekiem. I z tym wiekiem człowiek się tam robi bardziej dalekowzroczny, więc sobie sięga celami dalej. Ale czy jest możliwość w ogóle sięgać tymi celami dalej, nie być i nie myśleć co na tych właśnie skutkach naszych zwykłych tym, jak zwykłych takich teraźniejszych działań, nie? Jeżeli coś tam działamy teraz, coś komuś powiemy, więc ten efekt motyla jakoś to działa, więc trzeba, chyba nie można być dalekowzrokowcem, nie będąc, krótko nie myśląc o tym, co się dzieje za każdym naszym czynem.
To, co pan mówi, to jest harmonijne myślenie, kiedy my myślimy i do przodu, i jesteśmy tu i teraz. I planujemy, i krótkoterminowe zadania sobie stawiamy, i mówimy o dalszych celach, i również planujemy sobie strategiczne cele. To jest mechanizm, nazwijmy tak, zdrowego myślenia i zdrowego widzenia. Ale najczęściej jest tak, że... w którymś momencie zaburza się nam ta rzeczywistość. Obserwując, ja mam około 1000-1500 kursantów rocznie. Także mam przegląd osób, które opowiadają o swoim życiu, obserwuję je przez lata. Także mogę porównać, czy to, o czym mówimy... Sorry, przyciszę trochę głośniki, żeby nie szumiało.
Ja też się podgłośniłem się też specjalnie, bo widzę, że coś słabo słychać. Podgłośniłem się, także chyba dobrze.
Prosimy, żebyś przyciszył głośniki, bo...
Także za bardzo się podgłośniłem.
Tak, dobra.
Już przyciszyłem, bo posłyszałem szumy. A więc obserwując ludzi z perspektywy czasu i z modeli zachowania, okazuje się, że ludzie po 40 zaczynają bardziej strategicznie myśleć. Powiedzmy do 40 zajmują się doraźnymi planami, plany na rok, 2, 3. Po 40 już myślą, co będą robić na emeryturze, Po 50 już zaczynają myśleć o tym, kiedy będą chcieli umierać. Po 70 już większość osób myśli strategicznie, co zrobią następne pokolenie z ich majątkiem. Także zmienia się perspektywa w myślenia z tego, co widzę, z tego, co obserwuję. To między innymi odzwierciedla to, jak widzi oko. Chociaż mam szereg znajomych, którzy 70 lat dopiero pierwszy raz stanęli na narty górskie. I od lat uprawiają dość ekstremalne jazdy narciarskie. Ale to wiadomo, że to wyjątkowe osoby. Globalnie im dłużej żyjemy, tym bardziej strategicznie zaczynamy myśleć. Tym mniej uwagi przywiązujemy do szczegółów, do drobiazgów, do niuansów. Najczęściej ludzie zlecają zrobienie drobiazgów innym osobom.
To właśnie tak to zrozumiałem, tylko właśnie nie pasuje mi to z tym wzrokiem, że to nie do końca jest tak analogicznie. Nie? Jeżeli wzrok na starość po prostu traci możliwość krótkowidzenia, więc, znaczy no z wiekiem traci możliwość krótkowidzenia, więc jakby z wiekiem tak samo my, a nasza psychika z wiekiem, jeżeli dostaje możliwość dalekowidzenia, więc to nie do końca chyba jest zbieżne porównanie wzroku z tym. Psychiką.
Nazwiemy tak, że tu jeszcze nie omawialiśmy takie wady, które przychodzą z wiekiem. Zaćma, jaskra. Zaćma to jest też jedna z psychologicznych aspektów zaćmy, kiedy ludzie wycofują się z aktywnego uczestniczenia w życiu. Że angażują się wtedy, kiedy wszystko jest spokojne, ale wycofują się, jak tylko sytuacja zaczyna być agresywna. Zaćma, niestety wiek zaćmy teraz przesunął się w dół i już pojawia się u osób po 50. Także kiedyś to była choroba 70-80-latków. Teraz w związku z tym natężeniem światła przesunął się wiek w dół.
Moim dziadkowym też tą jaskrę, jakby jaskrę, czyli nie wiem, czy to dobrze nazwałem, to jak się soczewka jakoś tam byli na operacji, że soczewka się wymienia, tak?
Tak, przy zaćmie. Jaskra no, to i ciśnienie też.
No i w każdym razie, czy to nie jest od jedzenia, bo oni mi mówią, że dawniej za ich znaczy ich tam jakieś tam, jak pamiętają, jak byli młodzi, że to rzadko się spotykało takie problemy ze wzrokiem. Akurat te.
Mniej konserwantów ludzie jedli. Chociaż odżywianie było słabsze, gorsze, mniej jedzenia było, ale mniej ludzi jedli konserwantów. My nie zwracamy uwagi na tym, że na to, że konserwanty tak samo wpływają na funkcję naszego organizmu, że ta ekologia zaburzyła się.
No właśnie, więc to wszystko wpływa i psychika, i jedzenie, no wszystko wpływa tak naprawdę i jakby tam, a tak naprawdę w zdrowym ciele zdrowy ten duch, więc chyba jak się szybciej ruszamy, to może i nawet to jedzenie tak nie szkodzi wtedy, nie, że jakoś metabolizm jakoś to sobie bardziej z tym radzi.
Tak, że spalamy. Wiadomo, że jeżeli jest jakaś hiperidea, to żywimy się energią idei. Ludzie przeżywali Oświęcim na jednym kawałku chlebu. Także dla nich ważne było przeżyć, przetrwać. I nazwijmy tak, jedzenie było jakimś drugorzędnym zjawiskiem w ich życiu.
Dobra, miałem mówić krótko, ale jak zwykle jakoś to dłużej wychodzi. I ostatnie pytanie się rozłączam. Właśnie a propos tej, jak soczewka jest jakby powichrowana, co przed chwilą mówiliście o jakiejś tam chorobie. Co to było?
Zaćma.
Nie zaćma, tylko astygmatyzm. Astygmatyzm. Wcześniej, przed jak wykonywałem. O tym astygmatyzmie, czy ja to rozumiem tak, że soczewka, skąd się to bierze, nie? Bo ja właśnie tego nie mogę do końca zrozumieć, skąd ten astygmatyzm. Jeżeli jest soczewka, ona jest przypięta jakby do tego oka całego i obraca się razem z tym okiem. Jeżeli ten astygmatyzm się bierze stąd, że soczewka z tego, co gdzieś tam wyczytane w Wikipedii, jest krzywa. I na przykład, to dlaczego jak patrzymy w dół czy w górę, że ta ostrość się zmienia widzenia po prostu w zależności od ruchu oka, tak to jest, czy nie?
Znaczy, może tak, odrobina anatomii przez radio to pierwsze moje takie doświadczenie. Tak jak mamy okrągły mięsień ust, tak możemy powiedzieć literkę U na 5 mięśni i możemy powiedzieć szerokie A, rozciągnąć mięśnie ust. Kiedy patrzymy do bliżej, mięsień soczewkowy, który znajduje się wokół soczewki, napina się tak, jak gdybym mówił literkę U. A jeżeli jest astygmatyzm,
on,
to zamiast
wygina,
U mówię I. Że jedna część napina się, druga rozciąga się. I dla oka to jest astygmatyzm. Że wtedy widzi się nie we wszystkich płaszczyznach adekwatnie do odległości.
Ale on napiera...
Wtedy obraz nie kształca się.
Która jest przed źrenicą, no nie? No nie ma innych źrenic, tylko to... Tą, co jest z przodu, innych soczewek nie ma, nie?
Tak, soczewka w oku jest, ale również jest rogówka, wraz z płynem tworzy drugą soczewkę, tak zwaną.
Aha.
Także to mamy, można powiedzieć, że dwusoczewkowy system widzenia.
No więc na przykład takie kompaktowe soczewki, które tam niby mają być na astygmatyzm, to chyba nie mają sensu większego, nie?
Są soczewki nawet terapeutyczne, które przyciskając, odpowiednio naciskając na rogówkę oka, odprężają ten mięsień ciliarny, ten mięsień soczewkowy. Aha. On wtedy w ciągu nocy, są nocne soczewki, które specjalnie naciskają tak na oko, że odpręża się mięsień soczewkowy.
Dobra, to ja się jeszcze trochę doszukam sobie, douczę.
Proszę poczytać książkę Batesa, tam chyba daliśmy do Państwa książkę Batesa. Bates opisuje te procesy bardzo prostym, takim dostępnym językiem. I to było zadziwiające u Batesa, jako u lekarza, okulisty, że on mówił prostym językiem. Że no, proszę poczytać, u niego jest to opisane prosto.
Tego ogólnie brakuje w dzisiejszym świecie, że żeby proste rzeczy nazywać dokładnie tak, jak się powinno, czyli po prostemu, nie? A dzisiaj jakieś tam słowa przedziwne z tych doktorów, jakieś habilitacje, i im ktoś więcej się nauczy, tym bardziej durnie mówi. Myślę, że prostota w tym siła. Także dziękuję jeszcze raz. Bardzo, bardzo fajna rozmowa.
Dziękuję panu za pytania. Zawsze to jest przyjemnie, że ktoś interesuje się tematem, zależy na tym, żeby poznać i być może coś zmienić dla siebie, znaleźć dla znajomych, dla bliskich. Ponieważ wiedza musi być rozszerzana, musi iść w świat ludzi. Dziękuję za pytanie.
Dzięki, na razie.
Dziękujemy.
Dzięki, Tefon.
Tak, Tefon nam zdominował audycję, a my tu mamy jeszcze kilka pytań z czatu i ważną rzecz do powiedzenia właśnie Łukaszu o książkach
tak jest.
I o płytach.
Tak jest, słuchajcie. Tutaj Akasha, czyli firma pana Sergieja, zasponsorowała nam parę fajnych rzeczy. Mianowicie dwie książki, jeden film instruktażowy i ziołową poduszeczkę. Dokładniej wygląda to tak. Książka Williama Batesa, tak? Czy czyta?
Bates. Dr. Bates.
Bates. Lepszy wzrok, metoda Batesa. Książka Majra. Kurczę, mój
język. Meira Schneidera.
Jeszcze jakieś...
To akurat bardzo ciekawa rzecz, może zareklamuję tą książeczkę i kasety wideo, bo tam nagrane ćwiczenia Meira Schneidera. Sekundkę przyciszę sobie. Ćwiczenia Meira Schneidera. On urodził się niewidomy. Miał zaćmę. W tamtych latach jeszcze nie było zabiegów na oczach, także jego rodzice wozili go po różnych szpitalach. Próbowali cokolwiek zrobić, usunąć zaćmę, zniekształcone mu oczy. Skończył szkołę czytając Braillem, będąc niewidomym. Odróżnił jasno-ciemno. I po szkole zapoznał się, trafił na nauczycieli bejcowskiej metody, doktora Batesa, i nauczył się ćwiczyć. Teraz sam prowadzi szkołę widzenia, ćwiczy wzrok, dostał prawo jazdy, prowadzi samochód bez okularów. To jest, jak pytają, czy można cokolwiek osiągnąć w tej metodzie. Ja mówię, że Meir jest żywym przykładem, że z absolutnie niewidomej osoby można trafić do pull-upu, kiedy prowadzi zajęcie, sam widzi, sam czyta. Meir mieszka w Stanach Zjednoczonych i ciekawostką jest, że kiedy policja jego stopuje, lubi pożartować sobie, więc pierwsze co dostaje zaświadczenie, że jest niewidomy.
Ale niesamowite wręcz. Ale
po pierwszym szoku zaczyna opowiadać, jak ćwiczy wzrok, tworzy wokół siebie przyjaciół, dużo śmiechu, także polecam jego kasetę, polecam obejrzeć, jak on ćwiczy, jakie ćwiczenia proponuje.
Łukaszu, to dokończ, jak nasi słuchacze mogą zdobyć tą płytę albo książki, albo tak poduszeczkę.
To razem są dwie książki, film instruktażowy plus ziołowa poduszeczka. To może zróbmy tak, co druga osoba, która od tej chwili, a ostatnim, którym nas zasponsorował, jest Krzysiek. Dziękujemy, Krzyśku.
Tak, dziękujemy, Krzysztof.
O, Krzysztofie, może tak bardziej. Co druga osoba, która minimum kwotą 20 zł nas zasponsoruje, dostanie losowo wybrany tutaj właśnie prezent, jedną z tych czterech rzeczy. Plus do tego mam dla wszystkich dobrą wiadomość. Oprócz tych czterech osób, każdy z was oczywiście może kupić tą książkę, bądź poduszeczkę, bądź film instruktażowy, jeżeli nie uda się jej wygrać, na akasha.com.pl/sklep. Ale również przez najbliższe dwa tygodnie, to będzie mniej więcej do 19 grudnia, jeżeli podoba wam się muzyka, która leci w tle, a mnie osobiście bardzo pasuje, również w tym sklepie, na hasło rabatowe Czerwona Pigułka, możecie kupić te płyty 40% taniej, to znaczy za 25 zł zamiast 39. Także myślę, że warto, jeżeli komuś się podoba muzyka, bądź może nawet na prezent gdzieś pod gwiazdkę, albo na urodziny, na Sylwestra, to przez najbliższe dwa tygodnie na hasło rabatowe Czerwona Pigułka będzie można dostać te płyty za 25 zł zamiast 39. Myślę, że naprawdę warto.
Dobrze, a ja jeszcze wykorzystam resztki czasu i zadam tutaj pytania, które padły na czacie. A propos takiego powiedzenia, które znamy pewnie z dzieciństwa, żeby nie patrzeć w słońce, bo można oślepnąć, podczas gdy inne osoby mówią, że właśnie światło słoneczne potrafi leczyć nasze oczy. Jak to jest z tym patrzeniem w słońce?
Ze słońcem jest tak. Już sekundkę przyciszę, żeby nie powielę dźwięk swój. Ze słońcem jest tak, że jeżeli jesteśmy dziećmi asfaltu, cały czas znajdujemy się w ograniczonym natężeniu światła, to można zaszkodzić sobie, wiadomo. Tak jak ze wskoczeniem do zimnej wody, do przerębli. Jeżeli ktoś nie uprawiał, nie marsował nigdy w życiu, to skok do zimnej wody gwarantowane przeziębienie. Także do słońca trzeba podchodzić z oczami tak samo ostrożnie, jak do zimnych kąpieli. Stopniowo przyzwyczajać oczy do światła. Dobrze jest codziennie porannym słońcem naświetlić sobie na początku zamknięte powieki. Zamknąć powieki, obowiązkowo otworzyć okno albo wyjść na balkon, ale naświetlać oczy bez szkieł, bez tak zwanych filtrów przed oczami, żeby bezpośrednie promienie słoneczne prześwitywali przez powieki i podstawić powieki światlu, przyzwyczaić kilka razy, opuszczać, podnosić głowę, żeby oko najpierw przyzwyczaiło się do światła, później pokręcić gałkami ocznymi pod powiekami, żeby zobaczyć jasne, mocne światło słońca. Kiedy oczy przyzwyczają się, to kilka razy zrobić palming, naświetlanie. Zasłonić oczy dłońmi, odsłonić. Tak do 20 razy, żeby potrenować to, co mówiliśmy, jasne, ciemne. I w tym momencie oko już dostało energii na cały dzień. Dobrze byłoby to samo powtórzyć po godzinach pracy. Jeżeli nie ma słonecznego światła, no to skorzystać z żarówki, tak jak mówiłem w trakcie naszego spotkania.
A okulary słoneczne? Czy jest sens je nosić? Czy w ogóle jakoś pomagają, chronią nasze oczy, czy jest to tylko marketingowa bzdura?
Doktor Bates był absolutnym przeciwnikiem jakichkolwiek okularów i tym naraził się właśnie lobby okulistycznemu, które jego wysunęło na margines okulistyczny. Przeciwsłoneczne okulary mają sens wtedy, kiedy jesteśmy dziećmi miasta, a wyjeżdżamy w góry. Wyjeżdżamy w góry na narty, gdzie dużo światła, gdzie słońce jasne. Wyjeżdżamy nad morze, gdzie odbije się światło od tafli wody. Żeby nie przemęczyć oczu w trakcie prowadzenia samochodu, lepiej założyć okulary przeciwsłoneczne. Ale też taka paradoksalna rada. Pójść do okulisty, wybrać najlepsze, najdroższe okulary z filtrami, ze wszystkimi bajerami najnowocześniejszymi, które pojawiają się teraz, i założyć sobie jedne dobre okulary, lepiej kupić niż kupować chińszczyznę po 5 zł. Oni więcej przynoszą szkody niż korzyści. Także jeżeli już potrzebujemy używać oczy w słońcu, a nie trenujemy wzroku, nie jesteśmy przyzwyczajeni, to lepiej założyć okulary, niż męczyć oczy. To jest główna reguła, żeby nie przemęczyć oczu.
To jeszcze pytanie inne. Skoro William Bates był przeciwnikiem okularów w ogóle, to co by pan powiedział o okularach korekcyjnych, które się zapisuje właśnie dalekowidzom czy krótkowidzom? Czy jest sens je nosić i czy one w ogóle mogą nasze oczy wyleczyć?
Znaczy same okulary nie leczą. I to dobrze okuliści mówią od razu o tym, że zapisują okulary jako forma pomocy oczom. Bo nas denerwuje, jeżeli widzimy nieostro, szybko męczymy się, wtedy powstają bóle głowy. Druga rzecz to, że te okulary dają taką ulgę i komfort widzenia. Także z okularów można korzystać, należy korzystać, ale też nie przywiązywać się do nich, nie zastępować swoich oczu. Jeżeli potrzebuję posiedzieć przy komputerze, wykonać pilną pracę, lepiej założyć okulary dobrze dobrane, a nie kupione na targu. Dobrze dobrane, specjalne dla naszych oczu, ale też u dobrego okulisty, bo to za chwilkę powiem, czym odróżni dobrego okulisty od innego, nazwijmy to tak. Wtedy okulary niosą tą funkcję, że dają ulgę oczom, ale to też okulary traktować jako pomoc. Tak jak po złamaniu nogi. Dostajemy kulę, ale z każdym dniem staramy się coraz szybciej zrehabilitować tą nogę, przygotować do kolejnego kroku bez kul. Proszę potraktować okulary jako pomoc w terapii widzenia. Ale same okulary przy noszeniu ciągłym dają ten sam efekt, jak i chodzenie bez okularów. Obciążają oczy. Bo jeżeli patrzymy do dalej, a nosimy okulary dla dalekowidzów, czytamy książki i patrzymy w tych samych okularach do dalej, to oko tak samo obciąży się, jak i przy chodzeniu bez okularów, tylko w drugą stronę. A więc okulary dobieramy i w miarę możliwości dobieramy u dobrego okulisty i w miarę możliwości korzystamy bez okularów. Jeżeli potrzebujemy wykonać jakąś długotrwałą, poważną pracę, to wtedy lepiej założyć okulary. Obowiązkowo prowadzić samochód w okularach, nie ryzykować tym, że czegoś nie zauważymy, że którąś osobę nie zauważymy na drodze. Obowiązkowo okulary dobrze dobrane. A jak znaleźć dobrego okulisty, może też pytanie. Znaleźć okulisty, który ma na nas czas. Bo przychodzimy do okulisty, jesteśmy zestresowani. W stresie wady wzroku pogłębiają się. Bates opisuje również to, że pogłębiają się wady wzroku do 3 dioptrii. Także jeżeli możemy mieć plus 1, przychodzimy do okulisty, jesteśmy zestresowani, w momencie stresu może być plus 4. Zakładamy takie okulary, boli nam głowa, nie jesteśmy do nich не можемо до них призвичаїти, стіни нас атакують, сходи під іншим контом. Але змушаємо себе до ходження в тих окулярах. Відомо, що око допасовує ще до 4 діоптрій. Він знає, що кулістик, який порозмовляє з нами, запитає, чим ще займуємо, щоб помишляли ми о своїм соціальним функціонуванні. Тоді наше око допасовує ще до того способу функціонування, який маємо на цьогодні. Хтось працює при комп'ютері, хтось дуже читає ксьонжик, хтось виконує прецизійну працю. Він мишлен со своєї праці, організм допасовує ще як до тієї цитрини від початку нашої аудиції. Автоматично вивелує той стан, в якому буде функціонував на цьогодні. І втеди добіра ще окуляри по 2-крикротним баданню зроку. Добіра ще окуляри на стан нашого мишлення о нашому функціонуванню. Добре є, якщо окулісти рівняш порозмовляємо, успокоїмо ще, отпринжимо ще, щоб окуліст оповідав, в яким стані наші очі. Пошукати окуліста, назвімо так, з людським тважом, який мові до нас, що є, що віді, в яким єстечмо стані, дає ради. Постараюся теж однотовати його ради для себе. Зараз зараз він цей окулістів полеце людям рівняш виконування чвічень, те, о яких мовімо. Зараз він цей окулістів польце полеце те чвічення. Аже пошукать, не jeden okulista, to drugi.
Panie Sergiuszu, inne pytanie. Jakie ćwiczenia na Zeza pan zna i mógłby polecić?
Zez można ćwiczyć tak samo jak każdą inną wadę wzroku. To jest tylko ucieczka jednego oka. Ale to przede wszystkim to jest ochrona mózgu przed natłokiem informacji. У діти часто здається так же. Не мають вади взроку, а одне око зезує. Я вважаю, що зез повстає především з так званої світлофобії, з обніженої вражливості на світло. Ми можемо бути недоживені, брак вітаміни А, не їмо морхевки, не їмо чарних ягод, не їмо свіжих овоців, важів. Ограничились ми своє їдзення, нестати найчастіше до фастфудів і їдзення законсервованого в дужому стопні. Так же брак вітамінів поводує те, що у нас повстає обава перед світлом, світлофобія. І об'являється то в той спосіб, що одне око утіка перед світлом. У інтровертів око утіка до середка, у екстравертів радше повстає зез розбіжний. При зезі především скупіться на добрим одживянню, а звлаще до лютеїнізування організму. Проводять вінці лютеїни в лечі обов'язково чарні ягоди, шклянка дєння. Ось таке одживяння ока на цілий рік. Якщо єсенням цьогодні шклянка чарних ягод, лечних ягод з ядами, так звані барувки, хоча ж в різних містах то інакше називається, але те ягоди поводуємо те, що ми одживляємо щатковки на цілий рік і підвищує ще толеранція на світло. Кожен з нас має світлофобію, а звлаще, коли виходить з темного покою, де дуже спендив часу, на сонце. Виходимо на сонце, одне око замружимо, друге можемо бачити. То є той сам зез. Він зезом треба працювати, підвищаючи толеранцію на світло. Є там ще одне долегливе, що яке не мовили ми тут. Є так зване пересунення центрального відзення на периферії ока. І для того то око зезує, що віде так, як би бочним частинам щатковки, а не центральним. Ну, треба шерег чвічень є там в потривання ще в пункти. Чи вручить центральне відзення? Читання дробних літер, але то ж більш шагуловий опіс там в книжці панство знайдем, або на шкалення запрашам. Але є можливість працювати з зезом, і там кілька вдячних курсантів, які позбили ще зезо. Дякую.
Ясно. Ще два питання мам дословні. Відзення, а кольори. Який вплив мають кольори, якими ми оточаємо, на те, як працює наше око, чи відпочиває, чи раніше напряжує збит?
No, bardzo dobre pytanie. My raz do roku robimy kurs koloroterapia i wzrok. Więc uczymy się i widzieć kolory, i tolerować kolory, i uczymy się również na tych kursach malować, bo to również warsztaty powiązane z rozwijaniem zdolności postrzegania przestrzeni wokół nas. Kolory, tak samo jak i wszystkie inne zjawiska powiązane ze wzrokiem, mogą harmonizować nas, a mogą wręcz odwrotnie drażnić. Że dobrze jest, jeżeli dobieramy kolory harmonijne. Wiadomo, że jeżeli potrzebujemy postawić akcent, no to ustawiamy sobie kolory kontrastowe. Kobieta wchodząca w czerwonej sukience od razu robi furorę. No wiadomo, to symptomne zachowanie budzą się. Przyciąganie uwagi k ostrym kolorom. Też ciekawym zjawiskiem było kiedyś piloci bardzo nowoczesnych myśliwców obniżyli jakość lotu, a nawet prawie powodowali wypadki. Tylko dlatego, że pulpit samolotu myśliwca podświetlony był na czerwono. To powodowało, że oko cały czas było nadpobudzone. Z jednej strony to dobrze, jak ten pilot myśliwca krótko wykonuje swoją misję. Ale jeżeli dłuższy lot, to on zaczyna być hiperpobudzony, oko wchodzi w drganie, przestaje skupiać uwagę na jednym punkcie. Także z kolorami też trzeba być, no, nazwijmy tak, starać się harmonizować kolorystyczny świat wokół siebie. A swego czasu były modne ubrania czarne. Wszyscy chodzili ubrani na czarno. To jest fantastyczne przyciąganie do siebie różnych negatywnych myśli, nieprzyjemnych doznań, ponieważ czerń nam kojarzy się z negatywami, z czymś nieprzyjemnym, z chorobami, ze śmiercią. Chociaż dla hindusów biały kolor jest bardziej skojarzony ze śmiercią. W naszej kulturze czarny bardziej. Więc kolory, które dobieramy, można podsterowywać swój nastrój kolorami. Otoczenie, jakiego ściany, koloru ściany w naszym mieszkaniu, czy wiszą obrazy na ścianach, to też wpływa na to, czy oko znajduje się w stanie spokoju, czy cały czas jest podrażniane. Czy ściany ładnie wymalowane, czy wręcz odwrotnie, żyjemy w brudzie. Wykorzystujemy jakieś szalone plakaty na ścianie, które cały czas sugerują nam jakiekolwiek negatywne doznania. Kolorystyka, nazwijmy tak, każdy kolor ma swoje oddziaływanie tam na poszczególne centra u człowieka i w zależności od tego, co chcemy pobudzić, jakie jakości swojej osobowości chcemy wzbudzić, możemy ten kolor podsterowywać. No ale to już dłuższa rozmowa na ten temat, także ogromny wpływ mają kolory w naszym życiu.
Jasne. To jeszcze ostatnie pytanie. Światło w sypialni, bo wspomniał Pan na początku audycji, że nie dajemy odpocząć naszym oczom podczas snu, podczas wieczornego odpoczynku, jak na przykład coś nam świeci za oknem, jakaś latarnia, jakiś billboard neony. Jak urządzić sobie sypialnię?
O, bardzo dobre pytanie. Jakość snu wpływa na jakość naszego życia. To jak urządzimy sypialnię, to tak będziemy żyli. Więc dobrze byłoby w sypialni skorzystać z kilku prostych zasad. Po pierwsze, kupić sobie grube zaslony. Zaslony, ale nie żaluzje. Bo żaluzje w ogóle nie przepuszczają światła, więc na rano my nie mamy tego światła. Nie budzimy się od łagodnego wprowadzenia się w świetlny dzień. Przeskakujemy, jest ciemno, dzwoni budzik, odsłaniamy żaluzję, już jest masa światła przed oczami. A więc dobrze byłoby kupić grube zasłony, które nie przepuszczają światła wprost, ale na ścianie przy świcie zawsze pojawia się te pierwsze promienie światła, które byłyby dla nas no, tym początkiem, łagodnym wprowadzeniem w świetlny dzień. Wieczorem dobrze jest po dniu pracy, po ciężkim dniu pracy dla oczu, a nawet po oglądaniu telewizji wieczorowej, понашвітлять очі там самим жарувкам, о котором мовіліш ми, і останніх пів години пофункціонувати в полумроку. Влончить в сипяльні притлумяне світло, зараз вже можна купити жарувки з застерованим пажомом освітлення. Також обніжаючи інтенсивно світло, влончиться білогодна, спокійна музичка, яка на плитах панству достарчилищ ми між іними, так же палецем ще раз те плити. І стопново входить темність, щоб не було вже виланчами остре світло і старами ще заснути. Для ока появлення ще світло, так само як зникнення світло, є шоком. Наш мозк переживе шок. Шокова реакція зарувна на влончення і виланчення світла. Також добре було б, якби вечір спендзали ми в умроку або при свічках, стопньово обніжаємо з панжом світла. І та подушечка, яку панству теж прислали ми, це теж добрий предмет на засипяння. Якщо немає того ритуалу вечорового, помрочного, то можна положити подушечки замість того, щоб засланяти окна, жіловим подушечка на очі, щоб відпочити від світла, щоб в сен входити з випочентими очами. Ну, відомо, що якщо в сипяльні влончаємо червоне світло, то той вечір з партнером, партнерком буде значно більш приємним, ніж при острому світлі. Тоже хочу і рівняш сугірує спосіб мишлення. Важно є, щоб перед самим заснінням зробити все, щоб очі були випочені. Порозчонгати м'яче очі, помругати, похляпати в очі, очі напрямян теплом, зимним водом, потім з повротом теплом. Завжди на ноч скінчити теплом водом, на рано можна скінчити зимним. Добре є з алоесу. Женщи та квяти алоесові на окні за ростом. На ноч повіки посмаровувати тим меншим алоесовим, щоб доживити очі, щоб в ноці могли себе спокійно зрегенеровувати ще. Щоб на наступний день приходити з випочентими очами, а не за зменшеними.
Właśnie ja mam jeszcze jedno pytanie, jeżeli można.
Proszę bardzo.
Co pan sądzi o kroplach do oczu jako nawilżaczu? Czy warto je stosować, bo tak są polecane w różnych rejonach reklam jako nawilżacz oczu, że warto, bo zmęczone?
Ja w zasadzie jestem zwolennikiem jak najbardziej naturalnych metod. Jeżeli jest problemy z lzawieniem, to trzeba zwrócić się, dowiedzieć się, dlaczego organizm nie produkuje tyle LOS, ile jest potrzebne. To znaczy, że istnieje jakiś zapalny stan, to być może problemy z zatokami, być może jakieś przeziębienie, być może jakiś wirus w zatokach jest, który ciężko wydobyć i dlatego oko nie jest nawilżone. Być może zwykłe przemęczenie oczu powoduje też, że przestajemy produkować odpowiednią ilość LOS. В критичних станах відомо, що треба скористати з кроплі. Але для нас то, мабуть, сигнал, що щось не діяло провідлово. Так як брак лес, ну, то практично то саме, що брак шліни. Можна цілий час попіяти води і застемпувати шліноток зевнечним якимось бочцем. Але як маємо сухощ в устах сталом, то йдемо до лікаря. Довідуємося, що маємо, наприклад, цукриця. Наже то для нас є сигнал, що щось є з очами не так.
Дякую.
Я був би зволенником з консультування, що є не так, ніж одразу приймування кропель.
Розумію, дякую дуже.
Під варунком, що удасться усталити причини такої долегливості. Я думаю, що тим акцентом...
Все знайде.
Myślę, że tym akcentem skończymy dzisiejszą audycję, bo już późno, pora dać sobie odpocząć i odpocząć naszym oczom. A kto jest głodny informacji i chciałby się dowiedzieć więcej, polecamy stronę www.akasha.com.pl. Akasha pisane przez SH. Na tej stronie znajdziecie kontakt do pana Sergiusza, informacje o szkoleniach, które organizuje, prowadzi, nie tylko jeśli chodzi o trening widzenia, ale także możecie pooglądać sobie obrazy piękne, możecie poczytać o planach wydawczych pana Sergiusza, tak?
Tak, tak, tak.
Właśnie, możecie zapisać się na szkolenia, możecie kupić książki, możecie kupić płyty z muzyką relaksacyjną, możecie kupić pomoce do trenowania oczu. Wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, chyba tam znajdziecie. Także polecamy. Także książkę wspomnianego już wielokrotnie Batesa.
A ja przypomnę, że pierwsze, można powiedzieć, cztery osoby, tylko co druga, czyli co druga osoba z pierwszych, licząc od pierwszej osoby, która pojawi się po Krzyśku, otrzyma od nas nagrodę, którą otrzymaliśmy od Akaszy, naszych sponsorów dzisiejszych, jak i również przypominam, że płyty, które można kupić, możecie kupić przez pierwsze dwa tygodnie teraz, czyli do 19 grudnia 2012 roku, aż 40% taniej, bo za 25 zł, a nie za 39 na hasło Czerwona Pigułka. Myślę, że naprawdę warto, jak sami słyszycie, muzyka jest naprawdę warta tego, żeby posłuchać ją w wolnej chwili i się zrelaksować.
Odwiedzajcie stronę Akaszy, odwiedzajcie i polecajcie stronę Kontestacji, stronę Pigułki. Wspierajcie nas finansowo, bo to zawsze się przydaje. Ziarnko do ziarnka zbierze się miarka, jak to powiadają. Dziękujemy naszemu sponsorowi ostatniemu, Krzysztofowi, i liczymy na następnych, że nam licznie dopiszą. A gościem naszym dzisiejszym był pan Sergiej Litwinow. Myślę, że ciekawe informacje dzisiaj padły dla was w Pigułce. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia jeszcze.
Dziękuję. Do usłyszenia. A naszym słuchaczom życzymy dobrej nocy.
Dobranoc. I pamiętajcie, żeby zalajkować nas na pigułka.kontestacja.com na Facebooku. Dzisiaj zakończymy nietypowo podgłośnie muzykę. Dobranoc.
Dobranoc.
Dobranoc. For every drop of rain that falls, a flower grows I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come, someone will come to show the way, to show me. Oh, I believe, I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard, will still be heard. I believe that someone in that great somewhere hears every word and every time I hear a newborn baby cry or touch a leaf, or see the sky, then I know why, I believe. Do you? The heart is right to cry when even the smallest drop of love is taken away.
and perhaps you may kick and moan and scream in a dignified silence. But you are so right to do so in any fashion until God returns to you, until love returns to you.